Jak brzmi ta muzyka dziś, w ogóle się nie zestarzała. No, John Porter. Wracamy do rozmowy o pieniądzach i pułapkach, które tkwią w tym, co mamy w kieszeni. Tym razem porozmawiamy o kredytach.
No więc właśnie, rozmowa o kredytach jest w zasadzie rozmową, dalszym ciągiem rozmowy o pieniądzu, no bo pieniądz jest kredytowy, jak już mówiliśmy, pieniądz jest długiem. To brzmi dość abstrakcyjnie, ale może ja postaram się na przykładzie powiedzieć, jak ten pieniądz powstaje. Otóż kiedy klient przychodzi do banku i bank bada jego zdolność kredytową i podpisuje z nim umowę, to bank uzyskuje prawa do jego przyszłych, przynajmniej do jego części przyszłych wynagrodzeń. I dopiero w tym momencie, czy właściwie po tym momencie, powstają zapisy księgowe tworzące pieniądz. Z jednej strony jest zapis, zobowiązanie klienta do spłaty kredytu, a z drugiej strony jest depozyt, który na przykład idzie na konto dewelopera, jeśli to jest kredyt mieszkaniowy. I ten pieniądz nie jest prawnym środkiem płatniczym. Mało kto o tym wie, ponieważ prawnym środkiem płatniczym w Polsce jest tylko gotówka. I w momencie, kiedy kredytobiorca zaczyna spłacać kredyt i spłaca kolejną ratę kredytową, to część kapitałowa tej raty jest niszczona. Po prostu przestaje istnieć, jest księgowo unicestwiana. Bo ten pieniądz tak naprawdę nigdy nie istniał. I teraz to jest jedna z przyczyn tego zjawiska głodu monetarnego, o którym mówiłem, który nas zmusza do ciągłego zadłużania się, ponieważ jeśli ten sam klient, na przykład jak klient, który ma tak zwany kredyt walutowy, nie jest w stanie zaciągnąć nowego kredytu, to nie jest uzupełniany ubytek pieniądza na rynku. Krótko mówiąc, jest to jedna z przyczyn powstania głodu monetarnego. I warto jeszcze powiedzieć o tym, że kredyt przy okazji...
Czyli to wszystko, co my wypracowujemy naszą pracą, pomysłowością, wymianą towarową, usługami, to wszystko jest gdzieś tam niszczone i puszczane w obieg pustym pieniądzem, tak?
To znaczy ten pieniądz jest w momencie spłaty, ta część kapitałowa raty kredytowej jest niszczona.
Część kapitałowa, czyli jedyna realna część.
Realna, ale zarazem pusta, bo jej tak naprawdę nigdy nie było, bo ona powstała z niczego.
To niech pan wytłumaczy ten mechanizm frankowiczów. Jak oni wpadli w tą pułapkę?
Tutaj była jeszcze druga rzecz, bo oprócz tego procesu kreacji, który pokrótce opisałem, tam jeszcze jest taka sytuacja, że tych franków nigdy nie było. Dodatkowo jeszcze, bo to był kredyt złotówkowy, czyli tam jakby ta piramida tego pustego pieniądza, czy wykreowanego sztucznie, bo te kredyty były albo denominowane, albo indeksowane, jest jakby podwójne, z kolejny poziom się pojawił. I teraz sytuacja w przypadku kredytów tak zwanych frankowych jest taka, że w momencie spłaty tej raty kapitałowej, która jest indeksowana do franka, część, która wynika z różnic kursowych, nie jest niszczona, bo kredyt był de facto w złotówkach udzielany. Czyli krótko mówiąc, dla banku jest to niesamowite.
Czyli frank był tylko sprytnym mechanizmem wyłudzenia.
Tak można powiedzieć, że frank był taką sztuczką księgową, która dała możliwość bankom dodatkowego zarobku, który polegał między innymi na tym, że ta część, która wynika z różnic kapitałowych różnic kursowych w racie kapitałowej już nie jest niszczona. Czyli jakby bank tak normalnie całą część kapitałową niszczy, tak tutaj tą część wynikającą z różnych różnic kursowych już ta część nie była niszczona. Czyli klienci tych kredytów tak zwanych walutowych zostali w szczególnie dotkliwy sposób jakby dotknięci tą...
Oszukani.
Tą całą
Ale
sytuację.
Dlaczego mechanizm prawny państwa nie ściga za takie oszustwa, nie zapobiega takim oszustwom?
No to już jest kwestia funkcjonowania państwa i czy państwo jest teoretyczne, czy państwo jest faktycznie spełnia swoje funkcje. Bo chciałbym powiedzieć i przypomnieć, że kredyty, te tak zwane frankowe, czy eurowe, inne walutowe, były udzielane wbrew obowiązującemu prawu, ówczesnemu, wbrew
jako
prawu.
Jako, że walutą obowiązującą na terenie Polski jest złoty.
Tak, i nie można było udzielać kredytu w inny sposób. Ponadto Jeszcze sprzeczność dotyczyła kodeksu cywilnego, nie tylko prawa bankowego. Czyli krótko mówiąc, zastanawiające jest to, że mimo tego, że wówczas udzielanie tego typu kredytów było niezgodne z prawem, te kredyty nadal funkcjonują i nawet sądy mają problem często z orzekaniem w tym
dziedzinie. To jest zjawisko, które przez wielu analityków zostało opisane wprost jako banksterstwo.
Tak, tak, jest takie pojęcie.
Banksterstwo polega na tym, że bank, de facto nie posiadając nic, ograbia nas z tego, co posiadamy my, i jeszcze stajemy się dłużnikami banku.
Jesteśmy w pewnym sensie niewolnikami jako i państwo, i społeczeństwo, bo jeśli sam koszt obsługi długu publicznego jest mniej więcej równy podatkom, wpływom do budżetu centralnego z podatku PIT, to jest tam powiedzmy blisko 40 miliardów, to tylko pokazuje jakby skalę tego, no bo jeśli byśmy, tego zjawiska, bo jeśli byśmy nie musieli płacić tej obsługi długu, tego pieniądza, który został wykreowany ex nihilo, czyli z niczego, to łatwo policzyć, że podatku dochodowego od osób fizycznych mogłoby nie być. Zresztą geneza tego podatku jest taka, że on został wprowadzony w 1913 roku, równocześnie z powstaniem Rezerwy Federalnej, czyli prywatnego banku centralnego w Stanach Zjednoczonych, właśnie po to, żeby ściągnąć z podatników pieniądze do obsługi długu, który został wykreowany de facto z niczego.
No i widzicie państwo, nie czytamy książek ekonomicznych, nie czytamy takich rzeczy jak słynna bitwa, wojna o pieniądz Sokongbinga, nie czytamy Thomasa Pikettego, wielu innych rzeczy i potem mamy kłopoty ze zrozumieniem faktów takich, że mamy płótno w kieszeni i dużo zobowiązań, a przecież nie nażyliśmy się specjalnie.
Skoro pan redaktor odwołał się do kilku pozycji bardzo ciekawych, to chciałem może powiedzieć o jednej tylko. Mianowicie ukazała się w Polsce niedawno książeczka profesora Richarda Wernera, 100 lat stracone w ekonomii. Polecam serdecznie.
Richard Werner, 100 lat stracone w ekonomii.
Wydana przez Fundację Jesteśmy Zmianą. I jest to dowód empiryczny na to, o czym mówiłem wcześniej. Mianowicie, że kredyt nie powstaje z depozytu. Profesor Werner, używając oprogramowania banku Raiffeisen, pokazał, robiąc taki test, właśnie jak dokładnie przebiega cały ten proces. Jest to, można powiedzieć, niepodważalne w tej chwili od strony naukowej. Także jest na ten temat literatura, są badania, natomiast niestety w dyskursie, jak mówiłem, publicznym cały czas pokutuje ten mit, że kredyt powstaje z depozytu i jest to też taki element wykorzystywany w pewnym szantażu politycznym, dlatego że na przykład, jeśli mówimy o kredytach pseudowalutowych, to argumentem za nierozwiązaniem tego problemu jest to, że narazimy system bankowy i depozyty ludności na destabilizację. System tak.
No dobrze, ale skoro większość ludzi na świecie jest okradana, to chociaż ci złodzieje mają mnóstwo pieniędzy i gdzieś coś z tymi pieniędzmi robią. Więc co oni robią z tymi pieniędzmi?
A no właśnie. Do obsługi realnej gospodarki w skali globalnej służy zdecydowanie poniżej 1% wyprodukowanych pieniędzy. Czyli jest ogromna masa pieniądza, a z drugiej strony mamy głód monetarny i biedę. A czemu ten pieniądz służy? Ten pieniądz służy spekulacji, można powiedzieć, w najkrótszy sposób, najprostszy.
Czy jeszcze pomnażaniu siebie samego?
Tak, i służy do spekulacji na rynku surowców, żywności, walut, i tak dalej, i tak dalej.
Czyli co? Czyli chciwość opanowała system całego świata i dla samej siebie tylko się napędza? To jest taki lewiatan?
Tak można powiedzieć, aczkolwiek to nie sama chciwość. Ten system jest tak skonstruowany, że chciwości sprzyja i zapewne został stworzony przez bardzo chciwych ludzi. Bo to nie jest tylko kwestia zachowań poszczególnych jednostek, ale to jest kwestia tego, jak system jest skonstruowany i że on ma jakby wszczepiony w siebie, ma tą wadę wszczepioną w postaci tego głodu monetarnego, o którym po raz kolejny mówię. Bo on jest tak po prostu skonstruowany, bo tak ma być, żeby ludzie byli zmuszeni do zadłużania się, bo to jest najlepszy biznes, jaki można sobie wyobrazić. Nie ma lepszego interesu jak tworzenie pieniędzy, bo pieniądze dotykają każdej tkanki społecznej, docierają wszędzie i jeśli pieniądz jest zakażony, to degeneruje całe społeczeństwo, wszystkie aspekty
życia. Pieniądz może przenosić choroby też, tak?
No,
ekonomiczne.
Zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak.
Ach, to doszliśmy tutaj do bardzo obrazoburczych
tez,
że pieniądz przenosi choroby, oczywiście ekonomiczne.
W cudzysłowie choroby.
Tak.
Ale przepraszam, jeśli mówimy o chorobach, no to takie proste skojarzenie. Przykład jeden. Samobójstwa w Polsce. No, samobójstwa są ewidentnym jakby przejawem pewnego schorzenia społecznego. I jeśli spojrzymy w statystyki, to mniej więcej od początku kryzysu, czyli od 2008 roku, liczba samobójstw w Polsce wzrosła dwukrotnie i jest dwukrotnie większa od ofiar wypadków samochodowych. Trudno jakby tej korelacji nie widzieć. Większość z tych samobójstw niestety wynika z bardzo trudnej sytuacji materialnej, finansowej, z biedy, wykluczenia społecznego, desperacji.
Czyli to jest choroba przenoszona przez pieniądz.
Tak.
No
tak.
To doszliśmy tutaj do strasznych stwierdzeń. Będziemy kontynuować te nasze obrazoburcze odkrycia. Przypomnę, że naszym ekspertem był pan Piotr Robert Jankowski, Narodowy Instytut Studiów Strategicznych. Jeżeli państwa zainteresowała ta nasza rozmowa i ta problematyka, dajcie znać, będziemy kontynuować te wykłady z antyglobalistycznej ekonomii i z tej obrazoburczości, którą teraz zapoczątkowaliśmy. No nie dziwcie się, że nie mamy koncesji, skoro prowadzimy takie radio. Dobrze, ale powoli nasz poranek zmierza do końca. Chcę, żeby jeszcze na koniec zabrzmiała Lejoka z utworem Revolution, no bo skoro rewolucja, to rewolucja, ale ja już dla porządku takiego biurowego powiem, że dzisiejszy poranek zrealizował Karol Smyk, przygotował Antoni Opaliński, a smętnym krzyżowcem, którego państwo słyszycie, był Witold Gadowski. I tak się żegnamy. Żegnamy się utworem Revolution Lioka. Posłuchajcie.